Hello, this is Business Live from the BBC with Marion
Pichieri. A modelo brasileira Heloísa Fontes, promessa das passarelas de Nova York, foi encontrada vivendo numa situação de rua em uma comunidade.
Rio de Janeiro. Wtorek, 6 października 2020 roku. Po ubogiej dzielnicy Morro de Cantagalo snuje się piękna, długowłosa dziewczyna. Włóczy się wokół domostw. Zagląda w ciemne kąty. Nie jest to zbyt bezpieczna rozrywka. Fawele, a więc dzielnice nędzy w Brazylii, nie są specjalnie przyjazne intruzom. A okoliczni mieszkańcy doskonale zdają sobie sprawę, że kobieta nie jest stąd, co sprawia, że jeszcze bardziej przyciąga ich uwagę. Z bezszybnych okien, z dziedzińców obskurnych, zrujnowanych lub niedokończonych budynków spoglądają dziesiątki ciekawskich oczu. Na ulicach szepczą o bosej kobiecie w samych leginsach, która błądzi po okolicy od wczoraj. Wygląda na zdezorientowaną, ofiarę szoku lub paranoi. Zdaje się być nieobecna duchem, jakby otaczający świat zupełnie jej nie obchodził. Kurczowo trzyma przy sobie plecak, jedyną rzecz, jaką posiada. Na zaczepki lokalnej policji nie odpowiada. Nie jest zainteresowana jakąkolwiek rozmową. Na każdą próbę kontaktu tylko jeszcze mocniej ściska plecak. Wygląda na to, że boi się, że zostanie okradziona. Poinformowana przez grupę bezdomnych, na miejsce przyjeżdża policja i opieka społeczna. Ta zaopatruje kobietę w niezbędne elementy stroju. Żółtą, sportową koszulkę i japonki. Karetka zabiera ją do szpitala. Funkcjonariusze w tym samym czasie postanawiają sprawdzić, co tak pieczołowicie kobieta chroni przed światem. Co stanowi dla niej największą wartość. Czego nie chce stracić. Wysypują na ziemię zawartość plecaka. Ten odkrywa tajemnicę jej tożsamości. Międzynarodowe kontrakty, profesjonalne portfolio i referencje od fotografów. Wszystko w językach angielskim, rumuńskim i niemieckim. Wszystko jak najbardziej autentyczne. Nie ma wątpliwości, że właścicielka dokumentów jest dziewczyną z fotografii. Brazylijską modelką, która zaginęła rok wcześniej. Zanim przejdziemy do historii właściwej, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o partnerze odcinka. Pilsner Urquell to czeski browar, który nieprzerwanie, od 1842 roku, kontynuuje tradycję ważenia pierwszego oryginalnego pilsnera, korzystając przy tym tylko z najlepszych pilsneńskich składników. Tapsterzy, specjaliści w dziedzinie polewania w lokalach typu tankowna twierdzą, a oni znają się na rzeczy, że nic nie pobije oryginału. Brazylia. Jedno z największych państw na świecie. Jedyne, przez które przebiega tak równik, jak i zwrotnik. Miejsce, przez które przepływa najdłuższa obok Nilu rzeka świata. Amazonka. Kojarzy się ze znanym na całym świecie karnawałem w Rio. Pięknymi kobietami i gorącą sambą. Piaszczystymi plażami. Pyszną kawą, piłką nożną, a dodatkowo ściągnącymi się milionem odcinków brazylijskimi telenowelami. Brazylia jest swoistym miksem kultur, języków i religii, pełnym sprzeczności, wielobarwnym punktem na ziemi, charakteryzującym się niestety również wysoką stopą bezrobocia i przestępczości. To tu, w Brazylii, w miasteczku Piranhas, urodziła się i wychowała Heloísa. Rodzinny stan Alagoas, będący notabene jednym z najbiedniejszych na mapie kraju, opuściła nie będąc jeszcze nawet pełnoletnią. Trudno się temu dziwić. Jej dzieciństwo nie jest specjalnie łatwe. 8 rodzeństwa, bieda i brak jakichkolwiek perspektyw na lepsze jutro. Heloísa jest przekonana, że mimo wszystkich tych przeciwności zasługuje na coś więcej. marzy o wielkim świecie. Wyobraża sobie, jakby to było, gdyby była sławna i bogata. Ma już nawet na siebie pomysł. Ponad wszystko inne pragnie zostać modelką. Ma ku temu niewątpliwe predyspozycje. Jest ładna, wysoka, szczupła i fotogeniczna. Do tego ambitna i bardzo zdeterminowana. Niewiele myśląc, od słów przechodzi do czynów. Nie marnuje czasu. Szybko zaczyna orientować się w branży. Wie, gdzie się zakręcić i kogo podpytać. Wyjeżdża do São Paulo, największego miasta w kraju, gdzie wkrótce zostaje przyjęta do prestiżowych agencji. Tu też zdobywa pierwsze kontrakty. Wytrwałością i ciężką pracą pnie się po szczeblach kariery. W 2012 roku, w trakcie jednej z kampanii, Eloisa poznaje miłość swojego życia. André, rosyjsko-rumuński model, ma w sobie to coś. Męski, przystojny i wygadany. Jednocześnie bardzo doświadczony w modelingu. Imponuje młodziutkiej, wkraczającej dopiero w świat mody dziewczynie. Pracuje dla znanej nowojorskiej agencji Red Models. W 1995 roku był twarzą perfum Calvin Klein One, a w 2007 roku zaliczył przygodę z telewizją, występując w znanym reality show. Choć dzieli ich spora różnica wieku. Ona ma zaledwie 18 lat, a on 34. Niemal natychmiast szaleńczo się w sobie zakochują. Rok później na świat przychodzi ich córka, Azurra. Dla André już druga. Mężczyzna posiada już bowiem dziecko z poprzedniego związku. Kobieta tatuuje sobie imię dziewczynki na jednym z palców. W 2014 roku para bierze ślub. Słuchając tej historii, można by pomyśleć, że Eloisa wiedzie bajkowe życie. Jest przecież młoda, piękna i świat stoi przed nią otworem. Jej kariera nabiera tempa. Na koncie ma już pełno sukcesów zawodowych. Pracuje dla największych domów mody na świecie. Chodzi w pokazach takich sław jak Giorgio Armani, Dior, Vivienne Westwood, Stella McCartney czy Dolce Gabbana. Bierze udział w londyńskim Fashion Weeku w 2013 i w 2014 roku. Pojawia się na okładkach modowych czasopism rumuńskiego Elle, bułgarskiego Glamour i niemieckiej Gracji. Zarabia krocie, podobnie jak jej mąż. Stać ją na drogie kosmetyki, biżuterię, markowe ubrania, samochody i wakacje. Bajka ta nie trwa jednak wiecznie. W małżeństwie pojawiają się pierwsze rysy. Stres i ciągłe wyjazdy nie działają na korzyść związku. Para ciągle się kłóci. André ma zaburzenie narcystyczne i skłonność do agresji. Ponadto jest zaborczy i nie znosi odmowy. Jego problemy na tym tle są dość poważne. Mężczyzna ma za sobą wstydliwy epizod. W październiku 2007 roku dwie kobiety oskarżyły go o tak zwane nachalne przystawianie się do nich w trakcie przyjęcia. Jego charakter nie zmienia się z wiekiem, a zachowania stają się coraz bardziej uciążliwe dla młodej żony. Tym bardziej, że i ona nie należy do osób spokojnych. Jest impulsywna i ma buntowniczą naturę. Szybko się denerwuje i jest przewrażliwiona na swoim punkcie. Dojście do jakichkolwiek kompromisów graniczy niemal z cudem. Niezadowolenie z małżeństwa Eloisa ma wypisane na twarzy, a jej zachowanie zaczyna być coraz bardziej nieodpowiedzialne i nieprzewidywalne. Pewnego dnia 2014 roku po prostu zostawia swoją uroczną córeczkę na lotnisku w Londynie. Przedzwania tylko do męża, by ją odebrał, bo ona nie ma czasu wsadzić jej w odpowiedni samolot. Mniej więcej w tym samym czasie Eloisa i André decydują się rozstać na dobre. W 2016 roku ogłaszają separację. Do mediów wyciekają wówczas kompromitujące zdjęcia Eloisy, które stają się podstawą do odebrania kobiecie praw rodzicielskich. Decyzją sądu Azurra zostaje przy ojcu. Para, choć nie jest już oficjalnie małżeństwem, wciąż mieszka razem i wynajmuje apartament w Nowym Jorku, na Manhattanie. Wtedy to Eloisa niespodziewanie znika z domu. Wychodzi od tak, bez słowa. Nie ma z nią żadnego kontaktu przez kilka dni. Nie odbiera telefonów. Nie zostawia notki z informacją, gdzie się zatrzyma. Nie interesuje się swoim dzieckiem. po 5 dniach intensywnych poszukiwań zostaje odnaleziona. Kręci się po White Plains, w mieście położonym około 40 km od Manhattanu. Właściwie nic jej nie jest. Jest tylko lekko zakłopotana i wyraźnie oszołomiona. Speszona pytaniem o to, dlaczego uciekła z domu, odpowiada, że właściwie nie wie, jak się tu znalazła. Nie wie nawet dokładnie, kiedy ostatni raz była w swoim mieszkaniu. Sytuacja jest co najmniej dziwna. Dziwniejszy jest jednak fakt, że nikt nie łączy incydentu z możliwymi problemami natury psychicznej. Wszyscy zrzucają winę na karb stresu i niefrasobliwość kobiety, a niewytłumaczalny zanik pamięci, za głupią wymówkę. Rozwijająca się kariera modelki zdaje się wówczas zamierać. Jeszcze do niedawna rozchwytywana. Teraz właściwie nie ma żadnych zleceń. Agencja Merlin zwyczajnie przestaje jej ufać. Na jej miejsce wybiera inne, równie obiecujące wschodzące gwiazdy wybiegów. Bo jak można tak po prostu zniknąć, nie informując o tym swojego pracodawcy? Ciężko współpracować z osobą, która jest niesłowna i mało profesjonalna. Samodyscyplina jest w tej dziedzinie przecież niezbędna. 4 czerwca 2019 roku Eloisa znika ponownie. Ostatni raz widziana jest publicznie na Union Square na Manhattanie, jak wychodzi z agencji Merlin. Gdy kobieta nie wraca do domu na noc, jej bliscy natychmiast zgłaszają zaginięcie odpowiednim władzom. Są bardzo zaniepokojeni, bo to już drugi raz w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Policja z uwagi na poprzedni incydent rozpoczyna poszukiwania. Te nie przynoszą jednak oczekiwanych rezultatów. Kobieta znika jak kamfora i nikt nie jest w stanie zrozumieć dlaczego. Historia Eloizy obiega świat, a samo zaginięcie staje się bardzo medialne. W końcu niecodziennie rozpływa się w powietrzu osoba publiczna. Po przesłuchaniu znajomych 26-latki na światło dzienne wychodzi informacja, która uspokaja w pewien sposób jej rodzinę. Eloisa bowiem już w dniu zaginięcia miała udać się do konsulatu, by wyrobić nowy paszport, jako że jakiś czas temu stary zgubiła. Chciała wrócić do Brazylii. W styczniu 2020 roku zrealizowała cel i wyjechała do Rio de Janeiro, nie informując o tym swoich najbliższych. W początkowym okresie mieszkała u swojego przyjaciela w centrum. Wkrótce jednak związała się z nowo poznanym policjantem, z którym zamieszkała na przedmieściach w ekskluzywnej części miasta, Baja da Tijuca. Eloisa była w tym czasie bezrobotna, ale chciała to zmienić. Intensywnie szukała pracy, pisała maile i nie wypuszczała słuchawki z rąk. W marcu nawiązała kontakt z agencją modelek Joy w São Paulo, która zaoferowała jej pomoc. Eloisa zadeklarowała, że po wypełnieniu pewnych zobowiązań w Niemczech i w Nowym Jorku podejmie pracę również w Brazylii. Niestety, z powodu sytuacji na świecie nie podpisała żadnego kontraktu. Nie mogła wyjechać też z kraju. Tu ślad po Eloisie się urywa. Ostatni raz jakiekolwiek wieści o niej rodzina otrzymuje 30 maja. 26 czerwca zgłasza zaginięcie na policji w Rio de Janeiro. Można przypuszczać, że młoda kobieta zdaje sobie sprawę z tego, jakie zamieszanie wokół siebie wywołuje. Jej zaginięcie jest w końcu dość głośne i to nie tylko w Brazylii. Istotnie, 30 lipca 2020 roku niespodziewanie zabiera głos. Pojawia się na komisariacie w Baja da Tijuca, tam gdzie mieszkała ze swoim chłopakiem. Mówi wtedy, że nic jej nie jest, jest bezpieczna i nic jej nie grozi. Mówi też jedną bardzo ważną rzecz. Nie chce, żeby jej szukano. Po prostu nie ma ochoty utrzymywać z rodziną jakichkolwiek kontaktów, bo ci zdają się widzieć w niej tylko pieniądze. Nie obchodzą ich jej potrzeby i samopoczucie. Nie ufa ani swojemu rodzeństwu, ani matce. Dodaje, że mąż rozpowiada bzdury o jej uzależnieniach i problemach psychicznych, żeby przedstawić ją w złym świetle. Nigdy nie porzuciła też na lotnisku swojej córki. Walczyła o prawo do opieki nad Azurą, ale jej przebiegły mąż okazał się zbyt silnym przeciwnikiem. Nowy chłopak nie zachęcał jej też nigdy do nielegalnych substancji. Zdarza jej się pić tylko alkohol. I to tylko dlatego, że nie może poradzić sobie ze stresem, związanym z naciskiem, by bez przerwy wysyłała bliskim pieniądze. Bardzo interesującą rzecz mówi na koniec. Gdy mieszkałam jeszcze w Nowym Jorku, ktoś z mojego najbliższego otoczenia dosypał mi czegoś do posiłku. Wylądowałam po nim na oddziale psychiatrycznym. Można wnioskować, że ma na myśli swojego męża. Nie da się zaprzeczyć, że w żalach Eloizy jest sporo racji. W wywiadach udzielanych wówczas przez André trudno doszukiwać się choćby jednego miłego słowa skierowanego pod jej adresem. Mężczyzna odbiera jej nawet prawo do rozkręcenia swojej własnej kariery, mówiąc, że to on ją odkrył i przekazał w dobre ręce. Eloiza jest uzależniona od lat, tylko temu zaprzecza, mówi. Nie miała pracy ze względu na to, że w marcu agencję Joy zamknięto. Oddawała się więc przyjemnościom z nowym partnerem i szwendała się po niebezpiecznych dzielnicach. Widziano ją w Cidade de Deus i Jacarezin. Jej matka chciała sprowadzić ją wtedy do domu, ale ta uciekła sprzed drzwi samolotu. Od dnia zaginięcia dziecku nie wysłała choćby prezentu, a mi żadnych pieniędzy. Nigdy nie pozwolę tej kobiecie zbliżyć się do mojej córki, mówi. Zdaniem bliskiego przyjaciela, stan zdrowia psychicznego Eloizy zaczął się pogarszać z nastaniem sierpnia. W ciągu tego miesiąca aż dwa razy wylądowała w szpitalu. We wrześniu 2020 roku ostatecznie rozstała się z chłopakiem. 6 października 2020 roku Eloizę odnaleziono w brazylijskiej dzielnicy Nędzy. Ale to już wiecie. Dlaczego snuła się po faweli bez butów i koszulki? Czy incydenty, które jej się przytrafiły, były wynikiem eksperymentów z różnymi środkami, a może efektem choroby psychicznej? A co jeśli rzeczywiście wpływ na jej zachowanie miało podtruwanie, a w efekcie załamanie nerwowe? Eloiza przez 22 dni znajdowała się w szpitalu psychiatrycznym. W środę 28 października, późnym popołudniem, została z niego wypisana. Przyjechała po nią matka, Lucien, by pokryć koszty podróży zorganizowano zbiórkę, w ramach której uzbierano $1600. 26-latka, przekraczając drzwi szpitala, jest już spokojna. Mniej płacze. Leki, które przyjmuje, zdają się działać. Cieszy się, że wraca do domu. Nie może doczekać się chwili, gdy zasiądzie do rodzinnego stołu. Zje domowej roboty ciasto i popije je sokiem z cukru trzcinowego. Historia młodej modelki jest niewątpliwie bardzo smutna. Przyznam, że bardzo mnie poruszyła. Młoda kobieta, pełna marzeń i pasji, wyrwała się z małego miasta i wkroczyła do show biznesu. Osiągnęła międzynarodowy sukces. Nie poradziła sobie jednak z presją tego okrutnego świata, który nie interesuje się komfortem psychicznym jego produktów. I w moment straciła wszystko, na co pracowała całe swoje życie. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym materiałem, zapraszam na mój Facebook i Instagram, gdzie zamieszczam wszystkie aktualizacje. Wiem, że YouTube nie zawsze wysyła powiadomienia. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.